Kontynuujemy nasze rozważanie z życia Jezusa Chrystusa. Dzisiaj spróbujemy spojrzeć na tę historię pod takim kątem, by oddzielić zachowanie Jezusa od Jego czynów. Zachowanie Jezusa nieraz było sprawą, o którą ludzie się potykali. Nie tylko tacy religijni, którzy byli oschli w swej wierze, ale potykali się również ludzie gorliwi, którzy zatrzymując się na pewnych zewnętrznych rzeczach, nie dostrzegali istoty sprawy, czynów Jezusa, które świadczyły o Nim. Myślę, że to dzisiejsze rozważanie też może pozwolić nam zobaczyć, że Pan Jezus nie był taki świętoszkowaty w takim sensie, wiecie, że chodził z założonymi rękami, miał nabożną minę, zachowywał się zawsze tak stosownie, wyciszony, z pochyloną głową. Takiego Jezusa nie widzimy na kartach Ewangelii. Jest to osoba niezwykle dynamiczna, niezwykle, powiedziałbym, kolorowa. Osoba, która jest radosna, która jest też, potrafi się gniewać w takim sensie, że okazywać gniew, a mimo wszystko jest tym wszystkim czysty, święty. A więc jest pełen emocji, jest pełen życia, jest pełen prawdy. I przede wszystkim wiemy na podstawie Ewangelii, że on odbija oblicze Ojca. On pokazuje, jaki jest Ojciec również w postępowaniu, również w tych emocjach. A więc rozważamy życie Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będziemy mówili o uzdrowieniu sługi setnika z Kafarnaum oraz o wskrzeszeniu syna kobiety z Nain oraz o dylematach Jana Chrzciciela. Ostatnio robiliśmy podsumowanie działalności Pana Jezusa. Począwszy od chrztu w Jordanie, pokazanie na górze. Nie wiem, czy minął rok, może nawet rok nie minął. To wszystko mieści się w takiej czasowej przestrzeni. W tym czasie Jezus działa głównie na obszarze Galilei. Jako pobożny Żyd udaje się oczywiście do Jerozolimy na święto. Był na święcie Paschy. To właśnie wkrótce po tym święcie, które jest na przełomie marca-kwietnia, Jan jest aresztowany. Rok później, niespełna rok, bo jeszcze przed świętem Paschy zostanie stracony. I to dzisiejsze wydarzenie, o którym czytamy, a więc gdy Jan wysyła uczniów do Jezusa, to oczywiście jest jeszcze czas, kiedy żyje i chce uzyskać odpowiedź na ważne pytanie. On chce uzyskać odpowiedź. Sądzimy, że chce, aby tę odpowiedź usłyszeli uczniowie. Ta odpowiedź jest dana również dla wszystkich Żydów, jak również jest dana nam, tym, którzy są z pogan. W tym czasie Jezus działa głównie na obszarze Galilei. Ostatnie omawiane przez nas wydarzenie to powołanie 12 uczniów i potem zejście trochę niżej, kazanie na górze. To jest trochę niższy teren, ale mimo to na tym pagórku niedaleko Kafarnaum, który w głównej mierze Jezus kieruje do swoich uczniów, do tych, którzy mają Go naśladować i pokazuje, jakiego zaangażowania, jakiej postawy wobec Słowa Bożego oczekuje od swoich uczniów. Że Słowo Boże nie będzie dla nich takim mozołem, takim ciężarem, takim, nie wiem, wyrzekaniem się, tylko będzie dla nich radością. A w przestrzeganiu tego słowa będzie dostrzegalna pasja. Nie wyliczanie dziesięciny z mięty, kopru, ze wszystkiego, co do, powiedzmy, tej dziesiątej części, tylko miarą obfitą, z chęcią, z radością, angażując w to swoje serce, bo przecież w tym wszystkim to wszystko jest dla nas skarbem, więc nie wyliczamy, ale angażujemy się w to całą swoją istotą. A więc to opamiętanie, metanoia, zmieńcie myślenie, dotyczyło między innymi zaangażowania się w Słowo Boże. Słuchajcie, Taka jest prawda, że współczesne chrześcijaństwo, no niestety, ale to słowo ma do niego coraz taki słabszy stosunek. A Jezus nam pokazuje właśnie, że uczniów Jego będzie cechowała pasja dla słowa, pochłanianie każdego słowa, kierowanie się nim w życiu, czynienie go jako dowód miłości do Pana, do Boga. Prawda? Nie słowa, słowa, kocham Cię Jezu. Wiele tego dzisiaj jest w takiej przestrzeni chrześcijańskiej, w czasie, nie wiem, nabożeństw, w czasie śpiewu, w czasie jakichś przedstawień. Ale miłość Jezusa to jest miłość pełna poświęcenia. Nikt Mu nie odbiera życia, On je kładzie sam. Kładzie z radością po to, żeby wypełnić wolę Ojca. Niezwykłe zaangażowanie, niezwykła pasja. Taki jest Jezus, tacy są Jego uczniowie i to jest zaraźliwe. To jest zaraźliwe, to dotyka ludzi, kiedy kochamy Boga, miłujemy Jego Słowo, okazujemy szacunek, żyjemy zgodnie z Nim i ono przynosi owoce w naszym życiu. No ludzie chcą tak samo. Ludzie chcą wierzyć, że to jest prawdą. Jeżeli tego nie ma w życiu uczniów, no to chrześcijaństwo zaczyna się jawić często jako kłamstwo, jako oszustwo, jako zbiór haseł, niczym nie różniące się od innych systemów, jak to ludzie czasami mówią, filozoficznych. A więc Jezus wchodzi na górę, powołuje 12 uczniów, oni są apostołami, wkrótce ich pośle, potem będą kolejni, ich też pośle, a więc jest taki powtarzalny wzór, również dla nas dzisiaj, prawda? Jezus chce posłać również nas. Po czym trochę niżej wygłasza kazanie, a gdy skończy, schodzą z góry i wchodzą dokąd? Do Kafarnaum wchodzą. A nie wiem, czy włączyłem, czy wyłączyłem. Filip, proszę slajd kolejny. O, przeczytajmy tę historię. Mamy to oczywiście historię o uzdrowieniu sługi setnika. To nie był setnik rzymski, tak żeby już było jasne. Ona jest opisana w wersetach od Ewangelii Łukasza, rozdział 7, werset od 1 do 10. Nie będę już teraz czytał, bo czytaliśmy przed modlitwą. Nie jest setnik rzymski, to jest dowódca oddziału króla Heroda Antypasa. A więc jest to poganin, to jest wojsko zaciężne, Herod takich żołnierzy posiadał, stacjonują w Kafarnaum, on tam również mieszka i czytamy, że człowiek ten miał niewolnika. U nas jest sługa, ale tak de facto to jest grecki termin doulos, czyli niewolnik. I jakże niezwykły jest stosunek tego człowieka do niewolnika. Był to niewolnik bardzo przez niego ceniony. Widzimy taką relację wyjątkową jak na tamte czasy, takiej wdzięczności Pana dla niewolnika. Widzimy troskę tego Pana, zaangażowanie, aby pomóc jemu. Pan, można powiedzieć, angażuje cały swój dom, cały swój autorytet, aby tylko pomóc temu niewolnikowi. Prawda? Czytamy również z tego opisu, wnioskujemy, że człowiek ten należy do grona pobożnych. Mówimy o nich już też rozważając Księgę Dziejów Apostolskich, czy tych bogobojnych, czyli ludzi, którzy no, kierowali się w życiu nakazami prawa mojżeszowego, będąc już zmęczonym, czy po prostu widząc całe to zepsucie świata takiego dualistycznego, politeistycznego, gdzie to wielobóstwo prowadziło tak naprawdę do zepsucia, do demoralizacji, do degeneracji. I człowiek ten żyje zgodnie z zakonem i widać to między innymi po tym, jaką troskę przejawia w tej całej sytuacji o kogo? Również o Jezusa. On dobrze wie, że jeżeli Jezus przyjdzie do niego do domu, stanie się nieczysty, ponieważ on jest przecież poganinem. Więc chce to zrobić tak, żeby Jezus pomógł jego słudze, ale nie narazić go również na to, żeby stał się nieczysty. Nie? Prawda? Szlachetny człowiek. Człowiek, który kieruje się w życiu Słowem Bożym. Nie wiem, czy my mamy takie dylematy, prawda? Jak są jakieś rzeczy do przeprowadzenia, to jak to zrobić, żeby to było od początku do końca zgodne ze Słowem Bożym? A on tutaj taką gorliwość wykazuje przez cały czas. I dlatego najpierw posłani są starsi z miasta, z Kafarnaum, a gdy Jezus już zbliża się do domu, on wysyła swoje sługi i mówi: Panie, powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiony mój sługa, prawda? A więc niezwykła historia, poruszająca historia. Czytamy również, że człowiek ten przysłużył się lokalnej wspólnocie, ponieważ zafundował budowę synagogi. Jaka by ona nie była, to był duży wydatek ufundować synagogę, wybudować ją ze swoich środków. I oczywiście ludzie byli mu za to wdzięczni, a więc to tylko pokazuje, jaki miał stosunek do Żydów, prawda? Jaki pełen pokory, ale też błogosławieństwa wobec tego narodu oraz jak dobrze znał prawo mojżeszowe i jak nim się kierował w swoim życiu. I niezwykłe jest w tej historii, że kiedy Jezus napotyka tych przyjaciół setnika i oni mówią te słowa, prawda? Powiedz słowo, będzie uzdrowiony sługa mój, dlatego że nie chcę cię narażać na to, abyś stał się nieczysty. Jezus mówi takie słowa. Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Prawda? Więc Jezus oczekiwał od swojego ludu wiary. Oczekiwał od Izraela wiary. Wiary w przykazania. Potem, pamiętacie, na drodze do Emaus powie takie słowa, które są raczej trudne i ciężkie. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyli jak trudno jest wam uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. I to mówi do swoich uczniów, to mówi do Izraelitów. A tutaj tymczasem Jezus, spotkawszy przykład tego setnika, mówi: takiej wiary to ja w Izraelu nawet nie spotkałem. Prawda? To znaczy, że Jezus oczywiście spotykał w Izraelu ludzi pełnych wiary, ale jest zaskoczony, że takiej wiary to nawet nie spotkał w Izraelu. Jezus jest pod wrażeniem tego człowieka. No właśnie, jaki z tego wniosek? Na przykład Paweł w jednym ze swoich listów pisze, że wiara nie jest sprawą wszystkich. Nie każdy potrafi uwierzyć i zaufać. Ale z tego tekstu dowiadujemy się, że piękna wiara jest również cechą nas, pogan. Prawda? Wiara nie jest jedynie sprawą Izraela. Wiara jest sprawą ludzi. I moje pytanie brzmi: jaka jest nasza wiara w Słowo Boże? Zobaczcie, jaki obraz ma ten człowiek, ten setnik, który patrzy na Jezusa i wysyła do niego delegację. On widzi w Jezusie kogoś z autorytetem. Bardzo szybko to sobie przekłada na swoje życie, ponieważ on, jego codzienność była taka. Miał pod sobą żołnierzy, mówi: słuchaj, rozkaz masz taki. I ten człowiek szedł i go wykonywał. Jak go nie wykonywał, mogła go za to spotkać śmierć. I on ma proste myślenie. Jeżeli Jezus ma władzę, jeżeli Jezus ma autorytet, to wystarczy, żeby powiedział słowo, a tak na pewno się stanie, ponieważ tak się działo, gdy on mówił. A co dopiero, kiedy ktoś taki jak Jezus wypowie słowo. Bo dla tego setnika jest kimś znacznie większym niż on. On nie uważa się za równego Jezusowi. On mówi: ja jestem niegodny, by się z tobą spotkać. Posłuchajcie, czy mamy taką wiarę? Czy mamy taką wiarę? Jaki nam się jawi Jezus? Czy widzimy na podstawie Pisma Jezusa pełnego chwały, który stworzył ten wszechświat, walczy o ten świat, walczy o ludzi, jest wszechmogący, dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy mamy wiarę jak ten setnik? A tak swoją drogą powiedzcie. Delegacja Żydów mówi tak. Godzien jest, żebyś mu to uczynił. Zbudował nam synagogę. A on mówi tak. Samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie. Kto ma rację? Prawda jest taka, że nikt z nas nie zasługuje na Bożą łaskę. Czasami my mamy takie myślenie również. No ten brat czy siostra to, no Bóg powinien odpowiedzieć na jego modlitwę, bo on jest taki zaangażowany w służbę, prawda? Albo ten człowiek nam się przysłużył, pomagał nam tylokrotnie, no Bóg powinien odpowiedzieć na jego modlitwę. Ale prawda jest taka, że łaska ta nas spotyka tylko i wyłącznie przez to, że Pan Jezus zaprowadził pokój między nami i Bogiem. Ze względu na Jezusa. Ale to jest bardzo ważne, byśmy wiedzieli, że z tego względu jest łaska dla nas, dobroć Boża, przychylność i powinniśmy być zawsze pełni takiego pozytywnego oczekiwania w modlitwie, tak jak był ten setnik. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili ten moment. Setnik wysyła swoich przyjaciół, oni wyjaśniają, czemu on nie chce przyjąć Jezusa w domu, chodzi o jego dobro, żeby on się nie stał nieczysty. I zakładam, że on siedzi przy łóżku swojego niewolnika, bo ten jest umierający. I w pewnym momencie widzi, jak ten człowiek po prostu wstaje i jest zdrowy. I potem dopiero wracają jego przyjaciele i widzą dokładnie to samo. Zastają setnika z tym sługą, pewnie zadziwionych, co tu się w ogóle wydarzyło. I myślę, że ta historia również dzieje się ze względu na nas dzisiaj, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób Bóg działa. Że Bóg mówi i dzieje się w momencie, kiedy On mówi. Setnik siedzi, widzi swojego sługę, który jest konający i nagle, on nie wie, że w tym momencie, kiedy Jezus rozmawia z przyjaciółmi, ten sługa się podnosi, wstaje i zaczyna usługiwać. Powiedział słowo. Rozkazał. Stało się. Bardzo mocny obraz. Czy w doświadczeniach, kiedy jesteśmy, szukamy Bożej obietnicy? Wiecie, zawsze szukam słowa, które by było obietnicą, którego mógłbym się uchwycić. Modlę się, Panie, jaka jest Twoja wola? Ja na podstawie słowa wiem, że Bóg jest przychylny, wiem, że Bóg ma dobre myśli, myśli o pokoju, a nie o niedoli, ale zawsze szukam słowa, które by było takim rozkazem dla mnie, dla mojej wiary. I potem oczekuję, że tak właśnie się stanie, zgodnie z tym słowem. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje nie drogi wasze, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogie wasze. Nie możemy Boga posądzić o takie niskie pobudki. Bóg jest szlachetny, dobry i Jego myśli są wolne od jakichś takich ludzkich intryg, prawda? Jakiegoś takiego podwójnego znaczenia. To jest król, który ma wszechmoc i kieruje się zawsze taką właściwą przesłanką, Twoim i moim dobrem. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej co? Zbija pszenicę, niszczy domy? Nie, on tutaj mówi, zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem. Ja je posyłam, żeby przyniosło wzrost i życie. żeby przyniosło wzrost i życie, które wychodzi z moich ust. Ono nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje swoją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg jest taki sam. On działał tak w czasach Izajasza, działał tak w czasach Setnika i działa tak w naszych czasach. Kiedy mówię moje słowo, mówi Pan, nie wraca, nie wykonawszy swojej pracy. I ono ma przynieść wzrost Tobie i ma przynieść życie. Spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Jaki jest efekt? No lubię ten obraz. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Kiedy Jezus uzdrawiał, rozmawiał z ludźmi, bo nie tylko czynił takie rzeczy, powiedzmy, jak fizyczne uzdrowienie, ale jest powiedziane, że On ich leczył i to ma na myśli taką jakby terapię, która trwała, więc ludzie się spotykali, On z nimi rozmawiał i ich myślenie się zmieniało, byli załamani, a w końcu podnosili się i byli w stanie znowu stawić czoła przeciwnościom, to widzimy, że ludzie odchodzili jacy? Radośni. Albo odchodzili tacy pełni pokoju, przychodzili załamani. Wyobraźmy sobie, przynoszą tych wszystkich chorych ludzi, załamanych, strapionych, a jacy odchodzą? Spokojem. Radośni. Niezwykły obraz. To nie są ludzie rozczarowani. To nie są ludzie, którzy odchodzą, ale o co mu właściwie chodziło? Co było w tym mądrym zdaniu? Czy to było to i to? Jak rozumieć te słowa? Nie, prawda? Góry, pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Jakkolwiek mielibyśmy sobie to wyobrazić. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, to będzie dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Ten znak się nie zmieni. To jest znak Bożego działania, działania Słowa Bożego. To jest znak, który nie traci na aktualności. To jest Boży podpis. Tak jest owoc Bożego Słowa. A my często, wiecie, tak na skutek różnego rodzaju sytuacji mówimy, no tak, ale może być również tak i tak. Ale to już jest kwestia Boża. Natomiast to, co do nas należy, to jest pełne nadziei, oczekiwanie na słowo, które przyniesie wzrost i życie. Bo Bóg taki jest w swoim działaniu. I jest to znak, który nie niszczeje. Chwała Bogu. Następne wydarzenie ma miejsce 50 kilometrów od Kafarnaum, a kilkanaście od Nazaretu. Czyżby Jezus zmierzał w kierunku do Nazaretu? Idzie z uczniami, idzie z tłumem ludzi, którzy są dotknięci tym, co się dzieje. W tym tłumie, już wiemy, są również uczniowie Jana, którzy jako delegacja przyszli do niego, by zadać mu to ważne pytanie, ale na razie dzieje się zbyt dużo. To jest niezwykłe, że Jezus jak działa, to tam nie ma chwil na nudę. Tam cały czas coś się dzieje, ludzie przychodzą, odchodzą, przychodzą tacy właśnie pełni pokoju, odchodzą pełni pokoju, radości, prawda? I idą, zbliżają się do miasta. To wtedy było małe miasto. Nic nieznacząca miejscowość. Nain. Otoczona pewnie murem, wejście było jedno. I kiedy zbliżają się, ten radosny tłum idzie, naprzeciwko niego wychodzi kondukt żałobny. Otóż zmarł jedyny syn wdowy. Została zupełnie sama. Tragiczny los. I tam jest kondukt żałobny, więc są kobiety, które płaczą. Zderzenie dwóch konduktów. Jeden taki świętujący, radosny, niosący życie i drugi taki, wiecie, pełen żalu i smutku, bo historia jest bardzo smutna. Jedyna osoba, która mogła zatroszczyć się o tą kobietę, Jedyny człowiek, który mógł zabezpieczyć jej byt, umarł. Syn. Tragedia, kiedy rodzice muszą chować swoje dzieci. Prawda? I dotyka mnie to, jaka jest reakcja Jezusa, gdybyśmy mieli wątpliwości. Jezus jest poruszony. Użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. To jest tak, powiecie, bez zaangażowania przetłumaczone. Ale czytamy tam jest taki opis, taki termin, który mówi, że Jezus wewnętrznie był tak poruszony, że aż zaszlochał prawie, tak aż im to wstrząsnęło, że całe jego wnętrzności były poruszone. Czyli jeżeli można oddać jakiś stan emocjonalny, taki bardzo przejęty, współczujący, to był właśnie ten stan. Jezus, gdy zobaczył ten obraz, tę kobietę pełną smutku, zobaczył tę sytuację, to wewnętrznie wszystko się w nim poruszyło. I powiedział do niej, nie płacz. Jak tu nie płakać w takiej sytuacji? Ale on zatrzymuje kondukt, kładzie ręce. Wiecie, tak sobie pomyślałem. I ludzie, którzy wtedy obserwowali tego sytuację z setnikiem i teraz, dotknął tych noszy. Jest nieczysty. Jezus robił takie rzeczy właśnie. Dotknął tych noszy, a potem dotknął tego człowieka, który leży tam martwy i mówi do niego po prostu wstań. Gdyby człowiek to powiedział, to byłaby podwójna tragedia, bo nic tam by się nie wydarzyło, byłoby tylko zamieszanie, byłoby tylko, wiecie, takie brak szacunku. Ale Jezus... Tak, jest człowiekiem, ale jest też Synem Bożym. I on mówi do tego młodzieńca, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I znowu chciałbym, żebyśmy teraz stanęli w miejsce matki. Stanęli w miejscu tych ludzi, którzy tam płaczą, zawodzą i po prostu widzą, jak to ciało owinięte w płótna podnosi się i siada. Wstrząsający obraz. Ja nie wiem, czy wtedy ta matka tam nie zemdlała. Po prostu ten młodzieniec usiadł na tych noszach. I zaczął mówić. Jestem bardzo ciekaw, co on mówił. Nie wiem, może się kiedyś dowiemy, ale zaczął mówić. Ta matka otrzymała swojego syna z powrotem. I zobaczcie, jakie są słowa. Wtedy lęk ogarnął wszystkich, wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał wśród nas. I co? Bóg nawiedził lud swój. A nikt nie miał wątpliwości, że to po prostu, że to jest Bóg. Bóg jest pośród swego ludu. Bo Bóg posyła słowo, które daje wzrost i słowo, które darzy życiem. Niezwykły obraz... Chociaż z drugiej strony Jezus, dotykając się tego ciała, no, według prawa był nieczysty już. Musiał się poddać oczyszczeniu. Gdy uczniowie Jana to zobaczyli, poszli do Niego. Właściwie czytamy, jeżeli mielibyśmy być bardziej skrupulatni, to poszli do Niego, zanieśli Mu te wiadomości. Czytamy, że Jan wysyła swoich uczniów z pytaniem, które pada dwa razy. Pytanie pada dwa razy po to, dlatego że ono jest bardzo ważne. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy oczekiwać kogoś innego, kogoś odmiennego, kto będzie postępował inaczej? I w tym pytaniu zawarte są podstawy wątpliwości Jana. On dobrze wie, co widział. Widział gołębicę, która spoczęła na Jezusie. On wie, że to jest ten umiłowany syn, ten Mesjasz, ale ma pewien problem. Jaki problem ma Jan? I prawdopodobnie mają również jego uczniowie. Że Jezus jest inny niż Jan. Jan jako kaznodzieja był bardzo surowy, ascetyczny, można powiedzieć gromiący. Był konsekwentny. Kiedy stanął twarzą twarz z Herodem, to nie było, że to jest król. Nie wolno ci mieć żony brata twego. I za to trafił między innymi do więzienia. Tak naprawdę trafił dlatego, że Jana popularność rosła, ludzie zastanawiali się, czy nie jest Mesjaszem. On się bał, by nie wybuchły zamieszki, a strasznie mu zależało na tym, żeby w oczach Rzymian być królem, który no, z autorytetem i władzą potrafi rządzić tym narodem. Żeby nikt mu tej władzy nie odebrał z powodu jakichś zamieszek, prawda? Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać kogoś odmiennego, kto by postępował inaczej, bo no jadasz z tymi grzesznikami, zadajesz się z nimi. Jan po prostu mówił tak, siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. A Jezus szedł do domu, siadał za stołem. Co tam się działo za tymi drzwiami? Niektórzy byli tak odważni, by mówić, że to jest żarłok i pijak. Chociaż wiemy dobrze, że tam za stołem Jezus prowadził tych ludzi do opamiętania, ale inaczej niż Jan. Dlatego Jan pyta się, czy mamy oczekiwać kogoś odmiennego, kto by postępował inaczej, bo Jezus wtedy mówi do niego, nie patrz na to, co zewnętrzne. Spójrz na czyny. Spójrz na dowody. A one jakie są? I czytamy, że w tej godzinie coś się wydarzyło. Jezus, to była godzina licznych uzdrowień. Jezus po prostu uzdrawiał wtedy bardzo różnych ludzi. I z tego, co potem wymienia i czego świadkami są uczniowie Jana, to byli ślepi odzyskali wzrok, chromi chodzili, trędowaci zostali oczyszczeni, głusi usłyszeli, umarli zostali wskrzeszeni. Ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy, czyli nie potknie się o te zewnętrzne rzeczy, zanim nie zobaczy tego, co jest sednem. A sedno jest jakie? Ja wykonuję uczynki mojego Ojca. Ja wykonuję uczynki mojego Ojca. Pamiętacie? On powiedział w Kafarnaum. On powiedział, przepraszam, w synagodze. Już wracamy do 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. W Nazarecie powiedział te słowa. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Ja nie robię nic innego od momentu, kiedy zacząłem. Ty siedzisz w więzieniu i dla ciebie jest to rok więzienia, ale jest to rok łaski Pana, kiedy ludzie spotykają się z pełnym miłości Bogiem. Nie tylko ludzie religijni, tacy wiecie, jak to byśmy powiedzieli, chodzący w niedzielę do kościoła, nie przejmujący się za bardzo Bogiem, potykali się o sposób bycia Pana Jezusa. Ale również Jan miał wątpliwości, bo Jezus był inny niż on. Jezus był bardziej radosny. Jezus był bardziej towarzyski. Ludzie się do Niego kleili. On chodził do nich do domu. W myśl pewnie prawa nieraz stał się z tego tytułu nieczysty, ale tam siadał z nimi przy stole, rozmawiał z nimi, a potem prowadził ich do opamiętania. I tak nawracał się Mateusz, i tak nawrócił się Zacheusz, i tak nawróciła się jedna, druga kobieta, o której czytamy w Ewangeliach, i inni. to trochę tak jak my. Bywamy bardzo różni. Jedni są po prostu poważni, dystyngowani, lubią spokój, wiecie, wyciszenie i chcieliby, żeby zaraz wszyscy tak samo. Prawda? Jeżeli ja się ubieram w taki sposób, to chciałbym, żeby wszyscy się tak ubierali, prawda? Albo jeżeli ja lubię taką muzykę, chciałbym, żeby wszyscy lubili taką muzykę. Ale jakie są owoce? Jezus mówi, Janie, spójrz poza to, co zewnętrzne i zobacz, jakie są czyny. A czyny są jakie? Ojca. Ojca mojego. Ojca mojego. To nas prowadzi do sedna. Jacy byśmy nie byli na zewnątrz, pytanie jest, czy idą za nami uczynki Ojca naszego, który jest w niebie, Pana naszego. Czy to jest ten obraz, który widzimy tutaj? Ludzi wracających z radością, ludzi wracających z spokojem. Inspirujący obraz, mnie on bardzo dotyka. I zachęcam, byśmy jeszcze do niego wrócili. Jan otrzymał odpowiedź. To ważne pytanie. Czy ty jesteś... Jeszcze raz do niego wrócimy. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Nie. Spójrzmy na Jezusa. I doznajmy zachęty, by przyjść do Niego. Pełni wiary. Niezwykłe jest, kiedy Bóg przemawia do swojego ludu. Kiedy wypowiada słowo i czyni swoją wolę, zawsze pomyślnie z tym, z czym je posłał. Szukajmy Słowa Bożego. Bądźmy dobrej myśli. Dobrego oczekiwania takiego. Pełni nadziei. Bóg Wszechmogący jest tym, który pragnie Cię podnieść, pragnie Ci pomóc. Nie ma co do tego wątpliwości. I to jest obraz, który wyskakuje na nas z tych dzisiaj historii i zachęca nas do tego, by zbliżyć się do Jezusa, być pełnym nadziei. Amen.